początki takiej przygody z rowerem? Dlaczego wybrałeś właśnie akurat model Welttour?
To akurat czysty przypadek, bo wymyślając sobie coś na tą 40, ja nie za bardzo wiedziałem, co by tu takiego zrobić, żeby to było jakieś hardkorowe dla mnie, tak? Żebym ja miał jakieś wspomnienie. Pomyślałem, że jazda na rowerze no jest prostą rzeczą, no bo przecież każdy z nas gdzieś tam za dziecka się nauczył, jeździł i umie utrzymać tą równowagę, więc wymyśliłem sobie, że pojadę z Sosnowca do Świnoujścia, wykąpę się w Bałtyku, no i to będzie ten mega taki dla mnie wyczyn. Nie miałem roweru, ale też nie miałem kasy, więc pierwszy komis, gdzieś koło mnie, koło bloku, wchodzę, stoją takie rowery obdrapane, stare, no i wybrałem ten najtańszy. I akurat ten najtańszy rower za 300 zł był firmy Welttour.
O, proszę.
I od razu mogę dodać, że już mija 15 lat, ten rower towarzyszy mi do dzisiaj. Oczywiście lekkie modyfikacje, dokładnie. Ja nie chcę go zmieniać na żadne karbony czy tam inne jakieś bajeranckie sprzęty.
No, no.
Lekkie modyfikacje, bo wiadomo, że część rzeczy się gdzieś tam psuła, więc no, trzeba było coś wymieniać, a ciężko dostać oryginalne części. Rower dla mnie jest niezawodny, jest moim wiernym towarzyszem podróży. Przejechał stepy, góry, nie wiem, podróżował. No tyle tysięcy kilometrów, które on przeleciał, no bo to można powiedzieć, no bo tam gdzieś zawsze się trzeba tym samolotem dostać.
Tak, tak.
No więc on dostał drugie życie, ja dostałem drugie życie.
No proszę. Co sprawia, że wybierasz takie wymagające kierunki podróży?
No kręci mnie to. Kręci mnie przygoda. Gdzieś tam, nie wiem, książki czytane od dzieciństwa, gdzieś przygodowe, tak? Gdzieś mi to zawsze w tej głowie się działo. Jak już to życie mi się pozmieniało, no to uznałem, że no fajnie by było takim bohaterem z tych książek, że tak powiem, w dzieciństwie czytanych zostać. No i te przygody, które gdzieś zdarzają się, no ciężko by było tutaj w Czechach jakiejś przygody zaznać, no może by się coś fajnego wydarzyło. Ale ja wolę te przygody przeżywać, nie wiem, w Mongolii, w Azerbejdżanie, w Wietnamie. Wydaje mi się, że tam tych przygód jest dużo więcej.
No proszę, no to właśnie może zapytam Cię o Mongolię, bo przed chwilką, przed wejściem na właśnie wizję naszego radia, pytałem się, jakie najciekawsze kraje i gdzie najbardziej Ci się podobało w Twojej podróży?
No, uważam, że jedna z moich ciekawszych wypraw, no nawet nazwa by tutaj nawiązywała, Dzikie Radio, i też mnie ta dzicz kręci. No i w tej Mongolii naprawdę tej dziczy zaznałem, bo jeżeli człowiek sobie wjechał, ja zawsze też podróżuję samotnie, czyli ten rower, ja i to wszystko, ja nie szukam jakby towarzyszy podróży. No ma być hardcore, tak? Ja sobie mam sam radzić w różnych sytuacjach i dopiero wtedy czuję, że to jest ta moja podróż. Więc w tej Mongolii no różne rzeczy się działy. Jak człowiek na ten step wjechał i przez te, nie wiem, 5-6 dni nie widział człowieka, tak? Jakieś stada galopujących koni, sępy gdzieś tam krążące na niebie, tu jakieś jaki, tu coś, no to była taka swoboda, tak się po prostu chciało żyć, że to do dzisiaj we mnie siedzi, chociaż minęło już tyle lat.
No tej wyprawy. Była Mongolia, ale też Czeczenia, nie?
Tak, to Czeczenia była po Mongolii, tak, bo w Mongolii nabrałem trochę pewności siebie, uznałem, że no już takim małym podróżnikiem troszeczkę się stałem, że już gdzieś nic mnie nie może zaskoczyć w tym świecie podróżniczym i uznałem, że fajnie by było jakiś znowu taki hardkorowy kraj odwiedzić. No Czeczenia w zasadzie część Rosji, tak? Ale kojarzona no, z terrorystami, z niebezpieczeństwem, z takimi właśnie rzeczami. Rok 2017, jadę do tej Czeczenii, przy okazji odwiedzam Inguszetię, Dagestan, też republiki. No i okazuje się, że Czeczenia super fajny kraj. Ludzie przyjaźni, fajnie nastawieni. Ja nie mówię o współczesnych czasach, bo teraz się to wszystko pozmieniało, niestety. Ale wtedy było wszystko okej. Przede wszystkim przyrodniczo piękny.
No to o wyprawie na Tajwan. To chyba ciekawy temat. Jak wyglądały przygotowania do 16-dniowej wyprawy w takiej po górskim terenie na Tajwanie?
No, tam cel był dość taki jasny, określony, bo ja ciągle sobie staram podnosić poprzeczkę, jeszcze mi się udaje znaleźć te wyższe poprzeczki. Mam tą świadomość, że ten wiek już jest jaki jest, jeszcze kondycha jest, ale fajnie by było jeszcze coś fajnego w życiu zrobić. W Tajwanie czekał na mnie taki podjazd, uznawany za jeden z najbardziej stromych podjazdów na świecie. Startuje się z poziomu zero, czyli z nadmorza i wjeżdża się na taką przełęcz, najwyżej położoną przełęcz w Tajwanie, na 3275 metrów. I raz w roku jest tam organizowany taki wyścig kolarski. W ogóle ta droga, która tam prowadzi przez wąwozy takie kręte, przez no, takie typowe przyrodnicze kraje, to już sama droga w sama sobie jest no, fajna, piękna. Rekordzista, o ile wyczytałem na necie, tą drogę pokonał 110 km, ciągle pod górę. Kąty nachylenia 13%, 27%, więc naprawdę jest gdzie tam cisnąć na tym rowerze. 3 godziny 19 minut. Ja sobie założyłem, że jak wjadę w 3 dni na tym moim rowerze i z tymi sakwami, no to już będzie dobrze. Udało mi się w 2 dni wjechać, więc szczerze powiedziawszy nawet jestem trochę z siebie dumny.
A powiedz mi, Waldku, jak mieszkańcy właśnie Tajwanu, wiesz, odbierają takie spotkania z obcokrajowcami, wiesz, rower, jesteś obładowany cały, wiesz, tymi wszystkimi walizkami, niewalizkami, plecakami, jak oni odbierają?
To jest mój drugi kraj w Azji, w ubiegłym roku udało mi się Wietnam troszeczkę objechać na rowerze i to była taka nowość dla mnie, bo wcześniej te kraje poradzieckie, bardzo pozytywnie, mega ludzie uśmiechnięci, wyluzowani, zadowoleni z tego życia, które naprawdę jest ciężkie, bo tam ciągle bieda, bardziej nawet w tym Wietnamie niż tutaj powiedzmy w Tajwanie, bo Tajwan trochę bardziej rozwinięty, ale no jest sympatycznie, tak, bo widzą jakiegoś turystę, ja jeszcze podróżuję z flagami, flagi jakby są moim takim znakiem rozpoznawczym i to nie jest tylko flaga Polski, tylko tak. Zawsze musi być flaga danego kraju, w którym jestem, więc zawsze to już jest taki aha, tu jakiś facet jedzie, on ma naszą flagę, a co to ta druga flaga? No już jest jakiś powód do rozmowy, do rozpoczęcia, więc ja jestem zachwycony mieszkańcami.
Zapytam się jeszcze tak, jakie były największe wyzwania, z jakim musiałeś się zmierzyć na wysokości 3158 metrów nad poziomem morza?
Zimno cholernie było, ja w sumie tam już w różnych takich sytuacjach zimowych się znalazłem i zawsze sobie dawałem radę, ale tutaj no jakby nie przemyślałem tego, że na 3000 metrów będzie bardzo zimno. Miałem jakąś tam kurteczkę, nie powiem, że nie, miałem jakąś tam wiatrówkę, okej. Ale jak wjechałem, to już był tak wieczorem, bo już się zmierzchało, już to słoneczko zachodziło, wiał taki cholernie zimny wiatr i było tak cholernie zimno, że ja zdążyłem nagrać krótki filmik, zdążyłem sobie zrobić jakąś fotkę, planowałem tam rozbić namiot i zostać na noc na tej przełęczy, było to nierealne. Ja byłem totalnie skostniały, ja musiałem stamtąd zjeżdżać, mając świadomość, że w kolejny dzień znowu będę tu podjeżdżał tymi stromymi podjazdami, ale musiałem kilka kilometrów zjechać w dół, no żeby w ogóle się rozgrzać, żeby dojść do siebie, bo ja już czułem, że jakąś hipotermię wpadam.
No, co najbardziej cię zaskoczyło podczas takiej wyprawy? Kultura, ludzie, krajobrazy?
No mnie już jest trochę ciężko zaskoczyć, bo powiem szczerze, no po tych iluś tam już krajach, które udało mi się objechać, to niektóre sytuacje się bardzo powtarzają, tak? Ja sobie gdzieś, nie wiem, jest inny kraj, inne obyczaje, inna kultura, ale one są troszeczkę podobne do tego, co już wcześniej widziałem. No i ciężko mi tak jakby określić jedną, jedyną rzecz, która tak, o może dobra, wiem, co mnie zaskoczyło. No dziwna sprawa, ale grające śmieciarki. W Tajwanie nie ma koszy na śmieci. No. Nigdzie. Ani w mieście, ani przy domach. Po prostu coś takiego jak kosz na śmieci nie funkcjonuje. I tam codziennie stałą trasą przejeżdżają śmieciarki i te śmieciarki grają muzykę poważną. Jedzie taka śmieciarka, gra tam, nie wiem, jakiegoś tam Mozarta i ktoś, kto słyszy Mozarta, wie, że jedzie śmieciarka i wyjdzie z domu, żeby wyrzucić te śmieci. I ta śmieciarka się nie zatrzymuje. Ona sobie powolutku jedzie, z tyłu tam stoi facet i on łapie te śmieci w locie. I ludzie rzucają te worki, on je łapie, wkłada do środka i to mnie bardzo zaskoczyło.
No, nie wiem, czy by u nas się to sprawdziło.
Chyba nie. Jakby zaczęli rzucać.
No. No, mogłoby być bardzo ciekawe. Co najbardziej cię zaskoczyło podczas tej wyprawy? To już mieliśmy. Tak z tą śmieciarką to powiem ci bardzo, bardzo ciekawie. Zdobycie szczytu Denali to ogromne osiągnięcie dla ciebie i najtrudniejsza wyprawa?
No powiem szczerze, że tak, najtrudniejsza wyprawa, no dokładnie tak, bo i pod kątem logistycznym i pod kątem przebywania jakby w tej naturze, prawda, bez żadnego takiego wsparcia z zewnątrz, to jak najbardziej. Generalnie spodziewałem się, że będzie dużo bardziej trudnie. W sensie Denali jest naprawdę trudnym szczytem i wielu ludzi marzy, żeby tam stanąć na tym wierzchołku. Nam się całej szóstce udało, całej ekipie. No ja za siebie mogę powiedzieć, no ja się nie czułem pewnie pod kątem fizycznym. W sensie, bo ja się nigdy jakby zbytnio nie przygotowuję do tych moich różnych wypraw, czy to rowerowych, czy to górskich. Zawsze bazuję na tym, że siła siedzi w głowie. Siła siedzi w tym, co masz, jaką masz psychikę mocną, tak? Jeżeli masz to nastawienie, jeżeli mocno, ale to mocno się nakręcisz, wierzysz w to, że coś osiągniesz, no to ciało cię słucha. Ono jakby wykonuje to, co ty mu każesz robić, nie? Ja jakby nigdy dodatkowo się nie przygotowuję. Tu nie byłem do końca pewny. Mówię, cholera, no wchodzimy na taką trudną górę, na te 6000 metrów. Muszę z sobą ciągnąć sanie, na plecach 25 kilo, na sankach 25 kilo, 50 kilo w górę, no przecież to trzeba być dość jakimś takim siłaczem, nie? A okazało się, że dokładnie zadziałało to, o czym powiedziałem. Jeżeli tam już byliśmy na miejscu, wylądowaliśmy, dostałem te sanie, założyłem plecak, spakowaliśmy się, ruszyliśmy i moje ciało funkcjonowało tak, jak ja chciałem, więc...
Ciężka wyprawa, nie ukrywajmy.
No, ciężko,
głowa,
ciężko.
Podstawa głowa.
Dokładnie.
Głowa.
Mnóstwo ludzi na różnych wyprawach, dużo młodszych ode mnie, dużo bardziej wysportowanych fizycznie. Mhm. I ci ludzie no, odpadali, tak? Ewidentnie było widać, że im ta psycha siada, że rezygnują, że tracą jakby nadzieję, sens. A tu zawsze, ale to do końca zawsze trzeba wierzyć, walczyć i przynajmniej próbować coś zrobić. Oczywiście z głową, bo to też nie może być tak, że wszystko na hura.
No, no.
Ale kurczę, no nie poddawać się z byle jakiego powodu. Zabolał cię paluszek, nie wiem, zabolał cię żołądek, już dziękuję.
No, no właśnie nie, wycofujemy
pokonaj
się,
to,
nie?
Posiedź, odpocznij, spróbuj tak kolejny raz.
Tak jest.
I
tak
to
jest.
Działa.
Co zapamiętałeś najbardziej z podróży na Alaskę? Jak radziłeś sobie również z takimi ekstremalnymi warunkami pogodowymi? Alaska,
no,
bardzo ciekawe.
Przede wszystkim tak jest. No, wiesz, też zawsze to marzenie w głowie, bo człowiek ten przystanek Alaska oglądał, który kiedyś leciał w TV, dokładnie.
Tak jest,
gdzieś
tak
tam
jest,
być, zobaczyć te tereny i udało się. W ogóle lecąc tym małym samolocikiem, bo tam się na lodowie trzeba dostać takim małym samolocikiem, taksówką powietrzną, przelatuje się nad tą, nad tą częścią dziką kraju, nad tymi górami z góry, jak patrzysz, kurczę, nie ma nic w zasięgu wzroku, tylko góry, góry, góry i nic więcej. Kwestie ubraniowe, czyli naprawdę tutaj się trzeba dobrze przygotować, czyli no już nie jechać w czymś z jakiejś dyskontu za parę groszy, tylko naprawdę te ciuchy już powinny być porządne. Mhm. Kurtka puchowa, buty, no żeby się nie poodbrażać, bo to te temperatury ekstremalne, minus 30 stopni, nawet więcej, nie wiesz co trafisz, nie wiesz co ci się przydarzy, tak? Porządne skarpety, jakieś ogrzewacze chemiczne, czyli tutaj typowo, żeby nie dopuścić do tego, żeby się poodmrażać. Ja już to przeżyłem, już się odmroziłem, czegoś tam mnie to trochę nauczyło. Mhm. Była jakaś tam, powiedzmy, kara. Teraz jestem mądrzejszy. Tak myślę przynajmniej.
Czy Denali był górą twoich marzeń od zawsze do zdobycia?
No nie, bo nigdy nie miałem jakby takich określonych celów. Zawsze to było na zasadzie, że podnieść tą poprzeczkę. Czyli nie wiem, zacząłem od powiedzmy naszych jakichś Tatr. Już było dla mnie mega, że ja sobie zimą wchodzę na rysy. No ale no dobra, no wlazłem, no fajnie, super, ciężko, ale to ciężko tak przez kilka dni. Ale potem, no dobra, te rysy, no a przecież pasowałoby wyżej. No to dobra, 3000. Jest zaliczone, wow, super, już chyba wyżej nie będę wchodził. Mija miesiąc, dwa, trzy, no ale czemu miałbym nie wchodzić? No przecież tu wlazłem, to wejdę i na 4. I tak to zawsze leciało. I tutaj do Denali może ta wysokość to nie jest 8000. Ale tak jak wspomniałem, ta góra jest wymagającą górą i tu wiedziałem, że ta skala trudności, że jakby może zaspokoi te moje ambicje, że już po zejściu uznam, jak się oczywiście uda zdobyć, no Waldek, teraz to już faktycznie zrobiłeś to, co chciałeś, weź sobie trochę siądź na dupie, nie? No ale cholera, tak to nie działa, bo w tym roku ruszam znowu na kolejną wyprawę.
Gdzie się wybierasz teraz?
Może nie będzie aż taka trudna, aczkolwiek no wysokość jest fajna, bo 7,5 tysiąca metrów. Jest taki fajny szczyt w Chinach, nazywa się Mustagata. Nie jest trudnym szczytem, ale ja też nie jestem jakimś, nie wiem, himalaistą takim, kurczę, konkretnym. Ja jestem no tyrustem ekstremalnym, tak się lubię określać, więc takie właśnie szczyty są jak najbardziej dla mnie. Fajna wysokość. Jak się uda wejść, będę mógł powiedzieć, że już byłem blisko 8000.
No.
Zawsze coś.
Jest wysokość, nie ukrywajmy. Czy jest jakaś podróż lub szczyt właśnie, o którym marzysz, a jeszcze go nie zrealizowałeś?
Znowu jakby nie ma konkretnej nazwy. W tym roku to 7,5. Jak się uda wejść, pewnie znowu będę doładowany przez jakiś czas. Wow, zdobyłem 7,5 tysiąca. Ale wiem, że za jakiś czas zacznie mi chodzić po głowie, Waldek, no jeszcze masz kondychę, jeszcze masz czas, na 8 byś spróbował. No i takie marzenie, obojętne który, 8000 spróbować, mieć tą szansę przynajmniej spróbować wejść i zdobyć.
8000, no to już jest, nie ukrywajmy, wyzwanie i to bardzo, bardzo duże, nie?
No zdaję sobie z tego sprawę, ale no jeszcze ten power, mówię, w człowieku siedzi, jeszcze gdzieś te możliwości są.
No ja cię, wymłodziłem.
No właśnie miałem ci za to podziękować, bo jednak 55, a 53 lata to jest znaczna różnica.
No, jest. Ja cię wymłodziłem z samego rana, ale takie informacje otrzymaliśmy. Ja mówię, no dobra, 53, dodajemy 53, ale to zawsze. Młodo wyglądasz, w każdym razie jest power, jest chęć do tego, co lubisz i kochasz. Jak uda ci się łączyć właśnie pasję do podróży takie z życiem codziennym? Bo to też taki jest, wiesz, taki problem, nie? Życie codzienne, wyjazd, nie macie jakiś czas i ogólnie kontakt w ogóle ze znajomymi, przyjaciółmi.
No cóż, dzieciaki już dorosłe.
Dorosłe.
Także tu już na szczęście ta sprawa mi odpadła. Już syn poszedł też w moje ślady, bo też fajnie na rowerze różne ciekawe rzeczy robi. Córka już na swoim, więc tu się tym nie muszę przejmować. Najgorsza sprawa to chyba kwestie urlopowe. No bo wiadomo, te 26 dni urlopu, jeżeli człowiek ma jakieś plany i marzenia takie naprawdę konkretne, to ciężko to ogarnąć, ale też się udaje. No bo mamy jakieś te długie weekendy, prawda, mamy jakieś tam te majówki, Boże Ciała, jeżeli coś się dobrze pokombinuje, dobrze się to wszystko poskleca, no to da się też coś fajnego zrobić. I mnie też to cieszy na tych moich prezentacjach, czy dzisiaj tutaj w radiu, że też można pokazywać, że no, pracując, też można te pasje jakoś realizować, że to nie jest tak, że ja się ograniczam, ja tylko pojadę na wczasy na 2 tygodnie i wow, ja nie mam urlopu.
I koniec.
Jak dobrze pomyślisz, jak dobrze pokombinujesz, to naprawdę dużo fajnych rzeczy w ciągu danego roku można zrobić. Też wsparcie przełożonych, to zaznaczę, bo wiedząc, że to nie jest jakby dawanie wolnej ręki w sensie, że idzie na marne, tak, że ja chcę mieć dzisiaj wolne, bo się spotkam z kolegami i pójdziemy na ławkę na piwko, tylko ten facet ma jakąś pasję, robi coś ciekawego, więc no pójdźmy mu na rękę w jakichś tam kwestiach takiego właśnie wolnego.
No to też jest bardzo, bardzo ważne. Jaką radę dałbyś komuś, kto chciałby właśnie rozpocząć swoją przygodę z takimi wyprawami jak ty?
No chyba najważniejsze to się niczego nie obawiać, nie bać się realizować tych swoich marzeń, nie wiem, nawet najdziwniejsze rzeczy, które ci siedzą w głowie, chodzą po głowie, wydają ci się nie do zrealizowania, spróbuj, wstań, rusz się z tej kanapy, z tego fotela i zaryzykuj. Może się okazać, że ta rzecz, która była dla ciebie niewyobrażalna, no to nie jest wcale taka trudna i dasz sobie z tym radę. I być może wtedy to twoje życie też się całkowicie zmieni. I tak jak ja wstałem z tego fotela sprzed tej konsoli do gier i teraz jestem całkowicie innym człowiekiem. Samo to, że w ogóle ja tutaj w radiu występuję. No gdzie ja w radiu, to jest nierealne, tak? Nagle taki gość może przyjść i coś tam fajnego poopowiadać, nie? Więc wszystko jest możliwe.
Tak jest, wszystko jest możliwe. Waldku, powiedz mi jeszcze, co zainspirowało cię również, bo to takie pytanie ode mnie, do tego wszystkiego, wiesz. My na przykład przy stworzeniu radia to mieliśmy też bardzo wielką historię, piszemy o tym książkę, bo to też książka będzie na temat naszego radia, ale co ciebie zainspirowało do tego? Na przykład, wiesz, siedzę na kanapie i mówię, dobra, wyruszam, idę, próbuję.
No to, co wspomniałem na początku, czyli ta czterdziecha, bo to naprawdę dokładnie tak wyglądało, że nagle mi się wydało, że nie wiem, pożyję może jeszcze 5 lat, może 10, no bo tak jak 40 lat masz, w ogóle ktoś jak ma, nie wiem, 18 lat i słyszy, że ktoś ma 40, to już jest stary dziadek.
No,
to już
za
chwilę będzie umierał.
No,
tak, nie?
Przepaść. No.
I też taka gdzieś u mnie myśl, nie? Że to już tego życia za wiele nie zostało. I to właśnie, że nic ciekawego w życiu nie zrobiłem, że ono mi tak przeleciało, jakby nie wiadomo kiedy, przeminęło, a ja nic nie robię, nie?
No.
I to był taki ten impuls do zrobienia czegoś. I tak jak mówię, to miał być jednorazowy wyjazd na to morze. Ja miałem dotrzeć, o ile w ogóle mi się uda dotrzeć, miałem dojechać, skoczyć do tego Bałtyku z tym rowerem, wsiąść w pociąg, wrócić do domu, rower wstawić do piwnicy albo go oddać na złom, usiąść do konsoli i dalej sobie spokojnie grać, nie? No, a stało się całkowicie inaczej. To nie było do przewidzenia, że nagle wszystko się w głowie poprzekręca i człowiek zacznie podróżować po świecie, chodzić po górach, robić w ogóle rzeczy takie, no, kiedyś niewyobrażalne.
A co chciałbyś od siebie jeszcze przekazać na przykład naszym słuchaczom radiowym z powiatu żywieckiego?
Że macie tutaj przepiękne góry, w których bardzo często bywa. W ogóle tutaj Żywiecczyzna jest wow, super. Jestem częstym gościem na Rysiance, na Krawcu w Wierchu. Zapraszam też na prezentacje, które też udaje mi się tam czasami przeprowadzić. Co jeszcze? No, szczerze powiedziawszy, nie wiem.
A co sobie życzysz w 2025 roku?
Może tak, żebym w końcu znalazł czas, usiadł i zaczął pisać jakąś książkę.
O.
Bo już mam tyle różnych takich pytań nieraz na tych moich prezentacjach. Panie, pan takie ciekawe rzeczy opowiadasz, takie ciekawe rzeczy robisz w życiu. Mhm. Wierzysz pan, jakąś książkę napisz. Ja z tego jakiegoś czystego trochę lenistwa jakby mi się nie chce. Ale pasowałoby w końcu się za to wziąć, żeby coś po człowieku zostało, tak? No. Że był kiedyś taki Waldek, któremu się tam w głowie porąbało. No i może jakiś ten przekaz do tych ludzi jeszcze bardziej trafi.
No właśnie. I to jest książka. No nie ukrywajmy, dobry pomysł, naprawdę bardzo dobry pomysł, bo można wszystko gdzieś tam przelać na papier, nie?
Dokładnie.
Przelać na papier.
Poświęcić trochę tego swojego czasu, tak, ale coś dla potomnych.
Tak jest,
żeby
tak
było.
Jest. Zgadza się. Kochani, naszym gościem na porannej kawie był Waldek Malina. Dziękuję ci, Waldku, za gościnność.
Za zaproszenie.
Oczywiście twoja audycja będzie do odsłyszenia w naszym radiu, również na stronie dzikiegoradia.pl, także dziękujemy bardzo gorąco. Myślę, że powrót do domu nie będzie taki jak przyjazd do Żywca w korkach, nie?
Mam nadzieję, że nie, ale jeszcze nie wracam, pokręcę się troszkę po okolicy. No. Trudno będąc w takich pięknych terenach
tak jest.
Wracać od razu do Sosnowca, no. Który oczywiście też jest pięknym miastem, żeby nie było.
No oczywiście, tak jest, zgadza się. Dziękujemy ślicznie, gościem Dzikiego Radia był oczywiście Waldemar Malina.